Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat reformy i zmiany w Polsce. Naszym gościem jest pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam
serdecznie. Witam, szczęść Boże.
Panie ministrze, wczoraj na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, konwencji programowej w Lublinie, mówił pan o, że walczymy z błędem i antropologicznymi ideologiami, że wydaje się, że dobrze rozpoznajemy źródła kryzysu, które są w Europie, a Europa, czy cywilizacja, czy demokracja w Europie pozwala nam na to, by człowiek rozwijał się, by społeczeństwo rozwijały się właściwie dobrze, a różnego rodzaju zachwiania właśnie to pewien kryzys. Nie walczymy z człowiekiem, tylko z ideologiami.
Bo tak jest w istocie. Chrześcijanin musi szanować i chce szanować każdego człowieka, bo przyrodzona godność, o której wczoraj mówił też Jarosław Kaczyński, że wręcz zadaniem państwa jest ochrona godności każdego indywidualnego człowieka, każdemu przynależy, ale oczywiście ludzie tworzą ideologię i te ideologie są czasem antyludzkie albo sprzeczne z prawem naturalnym. I o tym też trzeba mówić otwarcie. I te ideologie też mają wpływ na politykę, na prawo, na tworzenie sfery publicznej. I przecież widzimy i dostrzegamy, że w tej cywilizacji Zachodu, do której jesteśmy bardzo przywiązani, uważamy, że to jest najbardziej przyjazna cywilizacja, którą w świecie wytworzono w stosunku do indywidualnego człowieka, przeżywa jednak poważny kryzys. Przeżywa poważny kryzys wynikający z tego, że odchodzi od wiary w Boga. To przede wszystkim jest źródło tego kryzysu. Ale też, że grzeszy pychą, że w miejsce Boga stawia człowieka, a ten człowiek zaczyna uszczęśliwiać sam siebie zamiast polegać na Bogu właśnie. I to uszczęśliwianie bardzo często polega na wymyślaniu ideologii sprzecznych z prawem naturalnym i na błędzie antropologicznym, o którym też mówił często Jan Paweł II. On akurat mówił w odniesieniu do zmagań z komunizmem i z marksizmem, a dzisiaj mamy do czynienia z innymi ideologiami, ale chyba o tym samym korzeniu. Niektórzy mówią wręcz, że to jest marksizm kulturowy. Mówimy oczywiście o ideologii gender, czy o ideologii, która jest wtórna wobec ideologii gender, czyli ideologii LGBT, no, która jednak próbuje wmawiać nam wszystkim coś kompletnie sprzecznego z naturą, tak? Że nie ma płci, że można ją zamazać, że można sobie samemu dokonywać wyboru, kim się jest w ramach tego wyboru płciowego. No i sprzeczne z naturą też postulaty o charakterze społecznym czy politycznym, czyli na przykład postulaty powoływania jednopłciowych małżeństw, a jeszcze w dodatku na samym końcu tego procesu oddawania prawa tym jednopłciowym małżeństwom do pseudomałżeństwom, do wychowywania dzieci. To jest ścieżka donikąd, to jest ścieżka, która tylko i wyłącznie może doprowadzić do kryzysu i nieszczęścia i trzeba mówić o tym otwarcie.
Tak pytam z racji tego, że i pan i wielu polityków startuje w tych wyborach czy do parlamentu, prawda, jako poseł, czy chce być ktoś senatorem, reprezentować państwo, stanowić prawo, które będzie dotyczyło, czy dotykało wszystkich Polaków. Dlatego też no, pewnie i nasi widzowie ciekawi są, czego mogą spodziewać się po takich czy innych ludziach, którzy dziś mówią, oddaj na mnie głos, prawda, jaka będzie szkoła, jakie będzie państwo, jakie będą relacje międzyludzkie. Pan też reprezentuje konkretną instytucję, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc pewien etos, to co od zawsze jest w kulturze polskiej obecne, więc i tutaj te pytania, na co my jako Polacy możemy liczyć, jeżeli postawimy na takich ludzi, jak chociażby Jarosław Selin.
Możemy liczyć na obronę ciągłości polskiej kultury, ciągłości też polskiej wrażliwości, która jest ściśle związana z wartościami chrześcijańskimi. Mówił też o tym wczoraj prezes Jarosław Kaczyński. Jego zdania potem zresztą przez oponentów były wypaczane, że po prostu ściśle związana jest polska kultura i polski los z wartościami chrześcijańskimi, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy jest agnostykiem. Każdy uczciwy człowiek, który śledzi polskie dzieje i wie, jak się naród polski budował, musi to przyznać, że konstytuuje nasze społeczeństwo, nasz naród, podstawa oparta na wartościach chrześcijańskich, a wszystkie inne propozycje, tak to nazwał Jarosław Kaczyński, są czystym nihilizmem, a nihilizm może doprowadzić wyłącznie do nieszczęść. Pozytywna propozycja jest tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o nasze wspólnotowe przeżywanie tego, kim jesteśmy jako naród polski, jest możliwa tylko w ramach wartości chrześcijańskich. Wszystko inne jest czystym nihilizmem. I my, jako środowisko polityczne, chcemy tej normalności wynikającej z tysiącletnich naszych dziejów po prostu bronić. Nie narzucać, ale bronić tej normalności. Natomiast po drugiej stronie mamy próbę rewolucyjnej zmiany. Zmiany społecznej, zmiany kulturowej, która z polskością nawet już nie będzie miała wiele wspólnego.
Nie walczymy z człowiekiem, ale jak człowiek tak się przyssa, prawda, do jakiejś wartości, jakiegoś systemu czy ideologii, no to on to będzie odbierał, że każde, można powiedzieć, pytanie, które będziemy stawiali, no to jakbyśmy uderzali w niego samego i próbowali go przesunąć.
Nie, ale trzeba z oponentami też rozmawiać uczciwie. Oni też mają, jeżeli się przywiązali do jakiejś ideologii, proszę zwrócić uwagę, że komuniści przez jakiś czas przynajmniej, czy marksiści, byli bardzo ideologicznie gorliwi. Wierzyli w to, co przeczytali, w co uwierzyli, w jakieś księgi Marksa, księgi Lenina, potem nawet Stalina i byli przekonani, były takie czasy, byli przekonani, że tworzą nowy, wspaniały, szczęśliwy świat. Skończyło się to największym mordem w historii ludzkości, ale oni mieli poczucie misji, oni naprawdę mieli poczucie misji. I dzisiaj ja też takich ludzi dostrzegam z tym poczuciem misji, z błędnymi, moim zdaniem, antropologicznymi korzeniami, właśnie błędnie interpretujący, czy wmawiający nam te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy. I trzeba z nimi polemizować, bo to się naprawdę, jeżeli wygrają, jeżeli pójdą tą ścieżką, po której poszły niestety już wiele innych państw Zachodu, to się skończy nieszczęściem. To się skończy na przykład tym, o czym Jarosław Kaczyński też wczoraj mówił, zakwestionowaniem prawa do życia. Godność człowieka to jest najważniejsza rzecz, której powinniśmy bronić, ale godności człowieka nie będzie, jeżeli nie będzie życia. Bez życia nie ma godności.
Ze względu na życie, polityka, ekonomia, polityka gospodarcza.
A tymczasem co mamy? No w bardzo wielu krajach Zachodu aborcja już tak naprawdę na życzenie. Nawet w Kanadzie aborcja na życzenie do momentu urodzenia dziecka, czyli nawet 9-miesięczne dziecko można w świetle prawa zabić. A z drugiej strony jeszcze z drugiego końca jakby patrzeć na życie człowieka, to eutanazja, tak? Która już bardzo często przekracza granice uznania dobrowolności decyzji człowieka, który z różnych powodów nie chce dalej żyć i chce, żeby mu dopomóc w samobójstwie. Bardzo często są decyzje już poza nim podejmowane, że po prostu jest uciążliwy dla rodziny, niedołężny. Szkoda też środków finansowych na jego utrzymywanie i się z jednej strony to życie obcina u początków i u końca życia człowieka również. To jest jednak droga w kierunku jakiegoś barbarzyństwa, a Jan Paweł II nazywał to bardzo czytelnie i bardzo jasno. To jest wielkie starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. My chcemy bronić cywilizacji życia.
Wczoraj na konwencji również o podwyżkach płacy minimalnej, o małych przedsiębiorstwach, małej działalności gospodarczej. Tutaj to przejście z ZUS-u od przychodu do ZUS-u od dochodu. Kwestia Funduszu Modernizacji Placówek, Służby Zdrowia czy Funduszu Inwestycyjnego, jeżeli chodzi o szkoły, by wyposażać szkoły, by był taki równy start dla tych dzieci i młodzieży, które w miastach żyją, z tymi, które na przykład na wsiach zawsze to była dosyć duża różnica. Mówiło się Polska A, B, a nawet C. No ale też, jeżeli chodzi o Pana działalność, o to, że myślimy też o Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pytanie o tą politykę historyczną i fundusze, jakie państwo ma. Bo opozycja by mogła powiedzieć, na co to Prawo i Sprawiedliwość jeszcze tych pieniędzy nie będzie miało, kiedy ta sakiewka się skończy, kiedy zaczną się problemy państwa?
Myślę, że sobie radzimy i udowodniliśmy to w ostatnich 4 latach, że mimo, że uruchomiliśmy bardzo ambitne programy społeczne, które mają charakter inwestycyjny, bo my uważamy, że na przykład program 500+, 300+, to są programy inwestycyjne.
To nie jest rozdawnictwo.
Nie, to nie jest socjal. To jest inwestycja w polską rodzinę, co daje dobre perspektywy na przyszłość. I dla indywidualnych ludzi, i dla tych rodzin, i dla narodu. Bo jeżeli jest zdrowa rodzina, jeżeli jest szansa na przełamanie kryzysu demograficznego, to jest również szansa. szansa trwania narodu, więc jest to inwestycja i tak należy na to patrzeć. To nie jest rozdawnictwo i socjal, to jest inwestycja. Z inwestycji trzeba najpierw coś włożyć, żeby potem coś wyciągnąć. I wierzymy głęboko, że to przyniesie wyłącznie dobre owoce i już to zresztą w ostatnich 4 latach widać. I tak to postrzegamy. Uważamy, że władza publiczna jest po to, żeby służyć ludziom. Władza publiczna dysponuje, wybrana w demokratycznych wyborach, dysponuje środkami publicznymi. Te środki publiczne powinny służyć ludziom. I stąd te wszystkie programy społeczne, bo to, co wczoraj nazwaliśmy bardzo jasno, my chcemy osiągnąć po prostu coś, do czego pokolenia Polaków tęsknią już od wielu lat. Polski model państwa dobrobytu. Mieć poczucie, że żyjemy w państwie dobrobytu. Zazdrościliśmy pod względem materialnym, bo przed chwilą mówiliśmy o kryzysie duchowym. Nie chcemy tego naśladować. Ale pod względem materialnym Polacy przez dziesiątki lat zazdrościli rozwiniętym państwom Zachodu, że one mają państwa dobrobytu, że w sumie materialnych problemów ci ludzie nie mają. A my się z tymi materialnymi problemami ciągle zmagaliśmy. Mieliśmy poczucie życia w biedzie, często w nędzy. I zadaniem państwa.
Jakiegoś takiego marginesu, prawda?
Tak. Na roboty jeździliśmy do Grecji na zbieranie winogron, a dzisiaj już Polacy żyją na takim samym poziomie dzięki naszej polityce jak Grecy. Dzisiaj już mamy dochodowość polskiej rodziny jest podobna jak greckiej czy portugalskiej rodziny. Ale wyznaczyliśmy też perspektywę. To dojście do mniej więcej za 20 lat, nawet był mały spór, bo premier Kaczyński powiedział, że za 21 lat mniej więcej do tego dojdziemy, a premier Morawiecki, że chyba się uda wcześniej w czasie tych przemówień. Osiągnąć ten poziom dobrobytu indywidualnego człowieka i indywidualnej rodziny, jak jest w Niemczech. To jest bardzo ambitny plan, bo to jest najbogatsze, duże państwo europejskie. Ale jeżeli będziemy taką mądrą, roztropną politykę prowadzić, jaką prowadzimy w ostatnich 4 latach, z tym uczciwym kolekcjonowaniem pieniędzy na rzecz spraw publicznych, jaki nam się udało zrobić, bo poprzednicy niestety tego nie potrafili, i potem inwestowaniem tych pieniędzy mądrze również właśnie w polskie rodziny i w te wszystkie podwyżki, które ojciec wymienił i podwyżkę płacy minimalnej, i podwyżkę emerytur, to moim zdaniem jesteśmy w stanie to osiągnąć. Również rozwój gospodarczy Polski w dużej mierze jest uzależniony od tego, jak Polacy konsumują. Bo my cały czas, siła rozwoju polskiej gospodarki polega na tym, że Polacy dużo konsumują, chcą konsumować, pod warunkiem oczywiście, że mają środki. Inne kraje się rozwijają, na przykład Niemcy właśnie, że dużo eksportują własnych towarów. My się dopiero dorabiamy takich towarów, które są taką marką, żeby mogły być bardzo popularne w świecie i podnosić jakby poziom rozwoju polskiej gospodarki. Póki co zasadnicza część rozwoju polskiego gospodarki polega na konsumpcji wewnętrznej. I my to uruchamiamy.
I
dzięki temu ten wzrost gospodarczy
jest... To na talerzu, nie tylko to, co na talerzu. Ta konsumpcja, o której pan...
Już wiem, do czego się zmierza, bo było jeszcze to pytanie o kulturę, o politykę historyczną. Oczywiście kultura... Jestem bardzo przywiązany do takiej tezy Jana Pawła II, który powiedział, że kultura jest tworzona przez człowieka, dla człowieka, żeby człowiek był bardziej człowiekiem. To jest najprostsza definicja kultury. Po to ona jest. Żeby uszlachetniać człowieka, żeby uszlachetniać relacje między ludźmi, uszlachetniać wspólnotę, którą tworzymy, bo istnieją przecież kultury narodowe. Mamy piękną kulturę narodową polską i to też jest zadanie wspierania takiej kultury. Więc państwo musi być silnym mecenasem kultury i my taki mecenat uruchamiamy.
Niektórzy myślą, że jak nie mamy na zdrowie, na to, co ważne, czego tak naprawdę potrzebujemy, czy stać nas właśnie na taką wysoką kulturę, czy warto pieniądze tam inwestować, czy ta kultura coś wnosi, czy te wartości rzeczywiście są takimi, bez których nie wybierajmy się w przyszłość.
Różnie bywa. Oczywiście to zależy od też twórców kultury, bo też jest jakiś spór ideowy, często ideologiczny wewnątrz świata kultury, wśród twórców kultury. Ale zadaniem państwa jest przede wszystkim zagwarantowanie trwałości istnienia instytucji, które tworzą kulturę. Czyli no właśnie teatrów, filharmonii, oper, tego typu instytucji, szkół artystycznych. To wszystko jest pod Ministerstwem Kultury. My się opiekujemy 800 szkołami artystycznymi w Polsce. Od publicznych szkół pierwszego stopnia, drugiego stopnia, aż po wyższe uczelnie artystyczne, muzyczne, plastyczne, filmowe. Więc to jest zadanie mecenatu państwa. Udaje nam się osiągnąć taki poziom wydatków na kulturę, który przekracza 1%. To było marzeniem jeszcze przed paru laty, żeby taki poziom osiągnąć, 1% PKB. I to już mamy, to już jest trwała rzecz, którą osiągnęliśmy i to już są naprawdę bardzo solidne pieniądze. I poprzez trwałe dotowanie instytucji dotacjami podmiotowymi zapewniamy im istnienie, również dotacjami grantowymi zapewniamy im możliwość tworzenia różnych dzieł, które sobie zaplanowali. Ale ojciec pytał o politykę historyczną i to jest bardzo ważna rzecz, którą ja szczególnie intensywnie w ministerstwie się zajmuję, bo to jest coś...
To jest polityka państwa, ale też instytucje konkretne.
Tak, bo w tej walce o pozycję Polski na arenie międzynarodowej można patrzeć na różne rzeczy. Można patrzeć na kondycję właśnie siły polskiej gospodarki. Można patrzeć na kondycję siły polskiej armii, żeby na przykład odstraszać od ewentualnego ataku na Polskę. Można patrzeć na siłę obecności polskiej dyplomacji w świecie. Ale też buduje się coś takiego jak w takiej rywalizacji międzynarodowej, jak co ja nazywam, może nie jest to najzręczniejsze sformułowanie, ale lepszego nie słyszałem, kapitał moralny. Znaczy, jak naród jest postrzegany, jak państwo jest postrzegane w świecie, tak? Czy jest traktowane z sympatią, czy z dystansem, czy może nawet z antypatią. I to w dużej mierze buduje się na podstawie tego, jak postrzegają naszą historię. Jak postrzegają naszą historię. Czy myśmy nabroili w czasie naszych dziejów i generalnie z tego jesteśmy znani, czy my raczej jesteśmy szlachetni, byliśmy podziwiani, byliśmy bohaterscy.
Przez pryzmat II wojny światowej, niedawno 80. rocznica, to myślę, że to, że walczyliśmy na prawie wszystkich frontach, broniliśmy niepodległości wielu państw europejskich, zachowaliśmy się zawsze jak ludzie, tak mi się wydaje, patrząc na historię, to tu Polacy pewnie odbierani są jako naród taki i z honorem, i tutaj pewnie możemy być z tego dumni.
Myślę, że parafrazując słynne zdanie Inki, które wypowiedziała przed swoją egzekucją, adresowane do swojej babci, że przekażcie, że zachowałem się jak trzeba, tak samo można powiedzieć o narodzie polskim jako całości i jego organach, które naród polski państwowych tworzył w czasie II wojny światowej, że naród też się zachował jak trzeba. Myśmy pierwsi stanęli do walki. Przedtem były same kapitulanckie tendencje wobec dwóch totalitaryzmów, a my pierwsi stanęliśmy do walki z oboma totalitaryzmami. Nie stworzyliśmy żadnych struktur kolaboranckich w okupowanej przez Niemcy Europie, a wszystkie inne narody, może z wyjątkiem jeszcze Jugosławii, tego nie zrobiły. Części Jugosławii, bo Chorwaci kolaborowali, Serbowie nie. I walczyliśmy na wszystkich frontach na trzech kontynentach. I na morzu, i na lądzie, i w powietrzu. I to trzeba opowiadać, ale właśnie, tu się spotykamy z problemem takim. PRL o tym nie opowiadał, bo za bardzo się go to nie interesowało, żeby chlubić się i szczycić w świecie dążeniem Polski do niepodległości, bo sam dbał o to, żebyśmy podlegli byli. Dopiero od 89 mogliśmy tą politykę historyczną uprawiać, ale też elity III RP w dużej mierze ten problem lekceważyły. Nie były tym zainteresowane, na przykład postkomunistyczne elity albo liberalne, bo uważały, że są inne priorytety, nie ma się co tym zajmować, zostawmy to historykom. I to był błąd, bo dzisiaj efekty są takie, że proszę zobaczyć, ile jest niewiedzy na temat polskiej historii, na temat właśnie naszych zasług. I ile jest ignorancji, a czasami złej woli.
Myślimy o świecie.
Polityki historyczne ze sobą się ścierają, narracje się ścierają, interpretacje się ścierają. Ambitną politykę historyczną prowadzą Niemcy, ambitną politykę historyczną prowadzą Rosjanie i ona często jest sprzeczna, te polityki są sprzeczne albo w kontrze do prawdy nawet czasem historycznej. To wielokrotnie zauważaliśmy przecież.
A słowa prezydenta Niemiec, które wypowiedział w Warszawie czy w Wieluniu odbiły się echem, jak wpłynął na taką politykę historyczną?
To były właściwe słowa, właśnie takie przepraszające i pokazujące wstyd po prostu niemieckiego polityka za to, co uczynili 80 lat temu przez następne kilka lat, wkraczając tutaj 80 lat temu. I to trzeba oddać prezydentowi Niemiec, że takie słowa padły. ale moim zdaniem być może by tak nie było, gdyby nie wyraźna, twarda polityka ostatnich 4 lat państwa polskiego, polityków polskich, żeby się o to dopominać. Jeśli się chce mieć dobre relacje z Polską, trzeba też oddać sprawiedliwość historii, prawdzie historycznej i stąd taka postawa. A my taką twardą politykę prowadzimy, jeśli chodzi o walkę o prawdę historyczną. Ale tu bardzo ważne jest właśnie to, żeby pamiętać, że taka polityka historyczna musi się opierać na trwałych instytucjach, a nie tylko na takich skokowych akcjach. Coś nas zdenerwowało, robimy akcję, próbujemy reagować, tak? Nie, to musi być trwała praca trwałych instytucji. I my tych instytucji w ostatnich latach budujemy bardzo dużo i one już będą trwałymi elementami walczącymi o tą prawdę historyczną. Jeśli ojciec chciałby, to mógłbym je oczywiście teraz wymienić, ale
bardzo
to będzie
proszę.
Tak,
bardzo proszę.
No więc budujemy przede wszystkim Muzeum Historii Polski. Polska z tysiącletnią taką przepiękną historią nie ma muzeum, gdzie ktoś by mógł przyjść i się dowiedzieć, na czym polega fenomen dziejów tego narodu i tego państwa w ciągu ponad 1000 lat. Tak?
Dopiero teraz to... Glińskiego pytałem, czy to dobra lokalizacja. Pan też podtrzymuje to, że...
Podtrzymuję, bo uważam, oczywiście można mieć zastrzeżenia, bo cytadela zbudowana przez Rosję. No, ale na tej cytadeli coś było wcześniej. Była szkoła rycerska w czasach stanisławowskich, gdzie właściwie kształtowano w szkole pierwsze pokolenie polskiej inteligencji, można powiedzieć. Stamtąd też właśnie z tego miejsca nadano, teraz wszedł do kin film Piłsudski, opowiadający historię tego człowieka od 1900 roku do 1918 i ta scena na samym końcu tego filmu pokazana. Stamtąd poinformowano cały świat specjalnym telegramem, że powstało niepodległe państwo polskie. 12 listopada 1918 roku ta informacja poszła w świat. Więc to jest miejsce naznaczone też piękną polską historią. I tam budujemy to muzeum. To będzie takie, bo tam już są piękne 2 muzea. Muzeum Katyńskie, gdzie są artefakty wydobyte z dołów katyńskich i muzeum przypominające Cytadelę Warszawską, czyli męczeństwo Polaków w XIX wieku. Obok tego potężne Muzeum Historii Polski i potężne Muzeum Wojska Polskiego nowe. I to jest największa inwestycja w historii Ministerstwa Kultury. Myślę, że koszt nawet dochodzący do 1 mld zł, ale warto. Dlatego, że to będzie właśnie miejsce, gdzie nawet cudzoziemiec, jak będzie chciał wiedzieć, co to za kraj, jak wyglądała jego historia, to w ciągu tych kilku godzin będzie przez wszystkie galerie mógł przejść i się bardzo dużo o nas dowiedzieć.
Z właściwą narracją.
Z właściwą oczywiście narracją, prawdą, po prostu prawdą historyczną. Z piękną też opowieścią o I Rzeczpospolitej, bo świat o I Rzeczpospolitej nie pamięta. Bardzo często gdzieś można usłyszeć w świecie, że Polska powstała dopiero w 1918 roku. Nie pamięta się kilkuset lat potężnego, dobrze zorganizowanego, w dodatku wzorcowego pod wieloma względami państwa. Wzorcowego na przykład pod względem tolerancji religijnej, która gdzie indziej nie istniała, czy nawet uobywatelnienia bardzo dużej części społeczeństwa, bo 10% społeczeństwa miało prawa polityczne, tak? Bo tak liczna była polska szlachta. W krajach Zachodu taki procent osiągnięto dopiero w XIX wieku, wprowadzając demokratyczne wybory. Ale z różnymi cenzusami jeszcze wcześniej. Więc jest naprawdę o czym opowiadać i przypominać światu o fascynującej polskiej historii i to się tam będzie działo. Ale co jeszcze? Od wielu lat prowadzimy badania, kogo Polacy wskazują jako najważniejszych Polaków w historii, tysiącletniej historii. Polacy wskazują od ćwierć wieku nieustannie 2 postaci w czołówce. Karol Wojtyła jako pierwszy, najważniejszy Polak w tysiącletniej historii i Józef Piłsudski jako drugi. I proszę sobie wyobrazić, że my dotąd nie mamy zbudowanych muzeów dedykowanych Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II i Józefowi Piłsudskiemu. Dopiero my je budujemy. I 12 października, dzień przed Dniem Papieskim, będzie otwarcie Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskim Wilanowie, a w przyszłym roku już będzie otwarte bardzo duże, bardzo ciekawe muzeum dedykowane Józefowi Piłsudskiemu. Tak powinno być. No, najważniejsze postaci w historii muszą mieć swoje muzea. To aż dziw, że nikt wcześniej tego nie robił. Ale to nie wszystko. Budujemy w Lublinie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Trzeba też światu przypomnieć, Polakom, o wspaniałej historii polskiej za wschodnimi dzisiejszymi polskimi granicami, tak? My przeżywamy Sienkiewicza, piękną polską literaturę, mamy wielki sentyment do wielu miejscowości, które są za wschodnimi dzisiaj polskimi granicami i warto o tej historii obecności Polski na wschodzie opowiedzieć. Lublin jest wybrany nieprzypadkowo, bo akurat w tym roku przeżywaliśmy 450-lecie Unii Lubelskiej, aktu politycznego, który nas silnie połączył politycznie z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami. Duża mniejszość żydowska też na tym wielkim, w tej wielkiej przestrzeni terytorialnej Rzeczpospolitej. I Lublin jest blisko dzisiejszej wschodniej polskiej granicy. Dwie wspaniałe uczelnie z dużą humanistyką rozbudowaną, więc są kadry naukowe. I w dodatku udało nam się kupić na rzecz budowy tego muzeum Pałac Lubomirskich, który dotąd należał do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. I pod adresem Plac Litewski 1. Także się wszystko ładnie ułożyło. Pałac Lubomirskich, adres Plac Litewski 1 i tam będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. Można w skrócie mówić Muzeum Kresów. Taka jest też potrzeba społeczna, żeby takie muzeum budować. Bardzo dużo jest teraz inicjatyw, żeby takie małe, prywatne muzea kresów
i stać
budować.
Nas na takie zakupy?
Tak. Musi nas być stać. Ten pałac już kupiliśmy i tamto muzeum będzie organizowane. Najpierw ten pałac trzeba wyremontować, dostosować z potrzeb uczelnianych na potrzeby muzealne. Myślę, że też za 2-3 lata takie muzeum otworzymy. Ale też muzeum w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru. To jest też bardzo ciekawa historia, przecież dramatyczna w dziejach Polski, obejmująca prawie 250 lat. Trzeba pamiętać o tym, że Polacy byli wywożeni już w połowie XVIII wieku, zwłaszcza od czasów Konfederacji Barskiej, aż po czasy stalinowskie na Sybir. No i to jest oczywiście opowieść o dramacie, o nieszczęściu, o martyrologii, ale też o nauce, o odkrywaniu tamtych terenów, o cywilizacyjnym przyczynianiu się do awansu tamtych ziem przez wybitnych Polaków, którzy dobrowolnie tam nie pojechali, ale jak już pojechali, to bardzo często jakieś badania prowadzili i są bardzo zasłużeni dla nauki, dla wiedzy o tamtych terenach. Więc takie muzeum też budujemy. Budujemy też muzea martyrologiczne, na przykład Muzeum Piaśnica na Pomorzu. Teraz mieliśmy wielką konferencję 3-dniową międzynarodową, przypominającą coś, co dobrze, żeby się utrwaliło w świadomości Polaków, co należy nazywać po prostu zbrodnią pomorską. Tak jak mówimy, zbrodnia katyńska. To jest naturalna rzecz, utrwaliła nam się w świadomości. Mówimy, zbrodnia katyńska. Tak samo trzeba mówić o zbrodni pomorskiej, bo ona...
Należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, tak? Możemy o tym miejscu mówić jako takim miejscu kaźni i rzeczywiście zbrodni na narodzie polskim.
No właśnie, i to jest rzecz warta przypomnienia, dlatego że Niemcy wkraczając i wcielając część terytorium przedwojennej Polski do III Rzeszy, postanowili po prostu obciąć głowę społeczeństwu polskiemu na tych terenach. I świadomie z wcześniej przygotowanymi listami chodzili od domu do domu i wyłapywali polskie elity, polskie kaszubskie elity. I skala jest przeogromna. Historycy szacują, że od października 1939 roku do wiosny 1940 roku, zaledwie w ciągu kilku miesięcy, wymordowano w różnych miejscach, najbardziej w Piaśnicy i w Szpęgawsku, ale tych miejsc jest bardzo dużo na Pomorzu, 30 tysięcy osób. To jest więcej niż cała zbrodnia katyńska.
Myślimy o elicie.
Tak, mówimy o elicie. Tak samo zbrodnia katyńska, elity.
Z listą konkretną chodzono od domu do domu.
Dokładnie tak. I proszę zwrócić uwagę, że ta wiedza nie jest zbyt znana, nawet wśród Polaków. Nawet wśród Polaków. Piaśnica nie jest tak znana jak Palmiry, jak Katyń. Oczywiście o tych rzeczach trzeba pamiętać, ale my musimy sobie przypomnieć też to męczeństwo pomorskie. I to pojęcie zbrodnia pomorska zaczyna się utrwalać. Po to jest Muzeum Piaśnica, żeby o tym przypominać i pracować nad tym. Po to są takie konferencje, jak ta 3-dniowa konferencja, która w Wejherowie się odbyła. I z tego oczywiście będzie też duża publikacja. Są filmy o Piaśnicy. Na tej konferencji pokazano też film o męczeństwie księży duchowieństwa pomorskiego, zwłaszcza tego duchowieństwa z Pelplina. Bo trzeba też pamiętać, że akurat na Pomorzu wymordowano prawie połowę księży. Bo to też, bo ich też traktowano po prostu jako polską elitę przywódczą, tak? Połowę księży. Żadne inne diecezje, jak diecezja pelpińska, w takiej skali nie utraciły swoich duchownych. I to też trzeba przypominać, również w formie filmowej to się przypomina.
Trochę zamieszania jest wokół Muzeum Westerplatte i wojny. Rok 1939, mamy specustawę, pani prezydent Dulkiewicz pisała nawet, żeby prezydent tego nie robił. Jak w tym całym napięciu, jak my to mamy też rozumieć, bo tak, państwo swoje, samorząd swoje, czy tu jest jakieś rozwarstwienie, czy chodzi nam o większe dobro i czy kiedyś się dwie strony spotkają, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć, bo wydaje się, że samorządowi, który by w takiej inicjatywie poszedł razem z państwem, z ministerstwem czy z rządem, tylko po drodze.
Taki temat jak Westerplatte powinien łączyć, a nie dzielić. Z badań nam wyszło, że Polacy pytani o to, z jakimi miejscami geograficznymi kojarzą II wojnę światową, co im się najbardziej kojarzy, jeśli chodzi o II wojnę światową. Na pierwszym miejscu wskazują Auschwitz-Birkenau, bo to rzeczywiście miejsce największego mordu w historii ludzkości w jednym konkretnym punkcie. Na drugim miejscu wskazują Westerplatte jako symbol. Na trzecim miejscu Warszawę. Tam, gdzie było całe podziemie cywilne, podziemie wojskowe, dwa powstania miejskie z tym dramatycznym powstaniem warszawskim 1944 roku. Okazuje się, że Polacy na drugim miejscu w sensie symbolicznym wskazują Westerplatte jako symbol. I co my tam mieliśmy? Władze samorządu od tylu lat, bałagan i śmietnisko. I małe, malutkie muzeum na 70 metrach kwadratowych w jednej z wartowni, która przetrwała, zorganizowane w latach 70.
Bo zawsze można by zadać pytanie, no co zrobiliście w tym miejscu, co pokazaliście?
Dokładnie tak.
Czy jedziemy tam jako Polacy, czy z tego możemy być my dumni, czy ci, którzy przyjeżdżają w ogóle na Westerplatte? I teraz właśnie no, te utarczki, takie odbijanie, granie w tego ping-ponga, no to myślę, że aż tak nie przystoi i jeszcze trąbienie, można powiedzieć, na cały świat, że nam się krzywda dzieje.
Żadna krzywda się nie dzieje. To jest zadanie, które musi wypełnić państwo polskie. Westerplatte właśnie ze względu na siłę tego symbolu, o którym przed chwilą powiedziałem, jest własnością całego narodu polskiego, a nie jakiegoś lokalnego samorządu. Ktoś powiedział dosyć dowcipnie, że to tak jakby burmistrz Honolulu powiedział, że Pearl Harbor należy do Honolulan i Honolulanek, a nie do narodu amerykańskiego, i postulował, żeby administracja rządowa amerykańska z prezydentem Trumpem na czele nie wtrącała się do Pearl Harbor, tak? No kto by pomyślał, że w ogóle mogłoby komuś to przyjść do głowy? A tak się zachowują władze miasta Gdańska. To nie jest własność wyłącznie miasta Gdańska, ten temat, tylko to jest własność całego narodu. A skoro samorząd...
Nie można się było dogadać, dlatego ta specustawa i ten krok w przód?
Muszę opowiedzieć w takim razie całą historię. Kiedy myśmy w roku 2005 doszli do władzy, to powołaliśmy Muzeum Westerplatte i daliśmy pierwsze pieniądze. Potem przyszła do władzy Platforma Obywatelska i zlikwidowała Muzeum Westerplatte i zaczęła budować Muzeum II Wojny Światowej. Też potrzebne muzeum. Zbudowano Muzeum II Wojny Światowej i dobrze, że w Gdańsku jest. Ale Muzeum Westerplatte zaniedbano. I ja wielokrotnie prosiłem o rozmowę z władzami miasta Gdańska na temat Muzeum Westerplatte. Zróbmy to razem, dogadajmy się. Nie było odzewu. A potem zauważyliśmy, że właśnie to zacietrzewienie polityczne, moim zdaniem, władz miasta Gdańska przeciwko rządowi, bo oni takim językiem się posługują, przeciwko rządowi pisowskiemu, oni nie mówią rząd polski w Warszawie, który ma mandat demokratyczny, tylko mówią rząd pisowski. Jakby to jacyś najeźdźcy byli, którzy nie wiadomo skąd przyszli i opanowali władzę w Polsce. A to jest mandat demokratyczny, który ten rząd ma. I nagle zauważyliśmy, że oni chcą swoje Muzeum Westerplatte budować. Obudzili się po 30 latach w konfrontacji do naszych planów, bo myśmy Muzeum Westerplatte powołali już w grudniu 2015 roku. To muzeum już działa jako instytucja. Ma swoją dyrekcję, ma swoich pracowników. Przeprowadziło 3 sezony badań archeologicznych na Westerplatte. Wydobyli 50 tysięcy artefaktów z terenu Westerplatte. Nigdy wcześniej nikt o tym nie pomyślał. Kilkanaście tysięcy z nich...
Te prace, nawet... które są teraz prowadzone... Tak. To przez tych ludzi, tak?
Przez instytucję, którą myśmy powołali. I szliśmy dynamicznie. I władze miasta Gdańska na zasadzie konfrontacji nagle sobie wymyśliły, że przez swoje Muzeum Gdańska będą budować filię Muzeum Westerplatte. Więc co? Mieliśmy się godzić na to, że powstaną dwa muzea Westerplatte, jedno rządowe, drugie samorządowe. Oczywiście Polacy by nam tego nie wybaczyli. Więc uznaliśmy, że skoro no, nie ma otwartości na rozmowę, na takie porozumienie, na rozmowę, to trzeba uporządkować właścicielsko teren Westerplatte, bo jest rozproszony chyba 8 właścicieli na takim małym terenie, na takim małym półwyspie, uporządkować to poprzez specjalną ustawę, która to porządkuje i wreszcie zacznijmy budować to muzeum. I 1 września tego roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, o godzinie 7, zaraz po tych uroczystościach pod pomnikiem, premier Morawiecki, wicepremier Gliński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, arcybiskup Guć, wszyscy zeszliśmy spod pomnika do elektrowni, którą odzyskaliśmy od wojska. Oryginalny budynek z 1926 roku, który wojnę przetrwał, który nie został zniszczony w czasie walk bitwy o Westerplatte i tam wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte. My to zrobimy. My po prostu nie oglądamy się, że ktoś nam przeszkadza, że ktoś na nas krzyczy, że ktoś mówi, że coś mu rzekomo zabraliśmy. My chcemy zbudować muzeum. Mam nadzieję, że się władze miasta Gdańska zreflektują, że zrealizują prośbę, którą formułujemy też już od dłuższego czasu. Dajcie swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej, bo Muzeum Westerplatte jest filią Muzeum II Wojny Światowej. Dajcie swojego przedstawiciela, będziecie mieli na to wpływ. Nie dają. Wejdźcie do Komitetu Organizacyjnego budowy Muzeum Westerplatte. Dajemy wam kilka tam miejsc. Nie dają swoich przedstawicieli.
Więc taki ja też jest tak, stosunek... tak się zastanawiamy, czy Polaków interesują właśnie gry takie, które się toczą. My byśmy chcieli zobaczyć to właśnie.
Wydaje mi się, że nie interesują. Wydaje mi się, że w tej sprawie władze miasta Gdańska przestrzeliły po prostu. Niepotrzebnie się tak zachowują, że jest więcej zrozumienia dla naszych dążeń do zrobienia godnego, plenerowego takiego parku historycznego, bo to będzie muzeum takie spacerowe. To nie będzie jeden budynek, gdzie powiemy, tu jest Muzeum Westerplatte, wchodzimy, oglądamy. Nie, to będzie taka przestrzeń spacerowa, gdzie pokażemy poszczególne wartownie, poszczególne składy amunicyjne, poszczególne punkty, gdzie żołnierze polscy się bronili, bo w każdym dniu to była dynamiczna bitwa. W każdym dniu w innym miejscu najbardziej dramatyczne rzeczy się działy. I to chcemy wszystko opowiedzieć. Tak się robi pola muzea na polach bitew. Mamy tego wiele wzorów w całym świecie. Zresztą Muzeum II Wojny Światowej świetnie współpracuje właśnie z muzeami pól bitew na całym świecie. Od Chin przez muzea, które są rozsiane w całej Europie, takich pól bitewnych, Pearl Harbor w Ameryce oczywiście też. Więc mamy dobre doświadczenia, wymianę doświadczeń. I myślę, że w najbliższych 3-4 latach takie dokończone plenerowe Muzeum Westerplatte wreszcie będzie. I mam nadzieję, że się stosunek władz miasta Gdańska do tego zmieni, bo to też trochę dziwne, że rząd chce zainwestować w mieście Gdańsk 150 milionów złotych, żeby zbudować atrakcyjną placówkę kulturalną, muzeum historyczne. A władze miasta Gdańska się na to obrażają. Wydaje mi się, że normalną reakcją każdego samorządu, w którym rząd chce poważne pieniądze zainwestować, jest raczej współpraca i chęć i jakieś podziękowania. A tymczasem tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, moim zdaniem wynikającą z emocji politycznych. Wiadomo, jaki układ polityczny w mieście Gdańsk rządzi od lat, z jaką partią to jest związane. I te emocje przede wszystkim wygrywają.
W przeddzień II wojny światowej, obchodów II wojny światowej, powołano Instytut Dziedzictwa Solidarności, przedsięwzięcie Solidarności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak to się ma do Europejskiego Centrum Solidarności, z którego no, jakby słyszymy coraz jaśniej, coraz mocniej, że Solidarność się wycofuje?
Europejskie Centrum Solidarności powstało jako instytucja kilkanaście już lat temu, wspólna prezydenta miasta Gdańska, marszałka województwa pomorskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest wspólna odpowiedzialność za tę instytucję. I miała ta instytucja przypominać polską solidarność, doświadczenie polskiej solidarności światu poprzez wystawę stałą i różne wydarzenia czasowe, wystawy czasowe i różne wydarzenia, które tam się dzieją, bo w takich ośrodkach się robi seminaria, konferencje, dyskusje, publikacje książkowe, filmy czasami, koncerty itd., itd. Niestety, w ciągu ostatnich wielu już lat, ze względu na to, że władze miasta Gdańska i władze na poziomie województwa, czyli marszałek, są z jednego środowiska politycznego, Platformy Obywatelskiej albo środowisk zbliżonych do Platformy Obywatelskiej, zaczęły one traktować tę instytucję niemalże jak własną siedzibę partyjną. Tam się odbywają briefingi, konferencje prasowe tych polityków, jakieś wiece o charakterze agitacyjno-wyborczym. Udostępnia się przestrzeń Europejskiego Centrum Solidarności środowiskom o bardzo lewicowym charakterze, feministycznym, LGBT i tak dalej, i tak dalej. No to z tradycją Solidarności nie ma wiele wspólnego. I my o to zgłaszaliśmy pretensje. Chcieliśmy, żeby tu jednak wypośrodkować i żeby wszystkie nurty dawnej Solidarności mogły się czuć dobrze w tej instytucji. I o tym rozmawialiśmy. Potraktowano rozmowy na ten temat jako agresję, jako naszą ministerialną agresję wobec tego, co tam się dzieje. I mówiono, że my chcemy złamać niezależność Europejskiego Centrum Solidarności. Tymczasem ta niezależność jest dawno złamana. Tylko nie przez nas, tylko przez polityków Platformy Obywatelskiej. Nawet dyrektor tej instytucji bardzo często jest zaskoczony, że jego terenie odbywa się briefing prasowy albo konferencja prasowa polityków Platformy Obywatelskiej. Nawet on, choć jest z nimi związany emocjonalnie, ideowo, jest zaskoczony. Oni nawet nie raczą go informować, że coś takiego robią. No traktują to miejsce po prostu jak partyjną siedzibę. Więc mamy problem. Mamy problem z tą tak zwaną codzienną, tak zwaną miękką działalnością tej instytucji. I uznaliśmy razem z Solidarnością, że trzeba powołać Instytut Dziedzictwa Solidarności, który o dziedzictwie Solidarności takim, jakim ona była, jakim ono było, będzie opowiadał. A jakie to było dziedzictwo? No przypomnijmy sobie, co wieszali robotnicy na zakładach strajkujących w sierpniu 80 roku. Krzyż, portret Jana Pawła II, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z właściwą aureolą, tą niebiańską. Portrety też kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, wtedy jeszcze żył. O co walczyła Solidarność w latach 80. O respektowanie wartości chrześcijańskich, o prawo do mszy w radiu i w telewizji. To był jeden z postulatów, tak? Potem stan wojenny i gdzie się Solidarność zbierała? Na mszach za ojczyznę. Miała swoich dzielnych kapelanów, miała swoich męczenników, ksiądz Jerzy Popiełuszko. I o tym wszystkim należy opowiadać, a nie udawać, że Solidarność to było coś innego, że to były jakieś inne nurty ideowe. To był główny nurt ideowy Solidarności i o tę pamięć trzeba dbać. I po to Instytut Dziedzictwa Solidarności, tworzony wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Związek Zawodowy Solidarność. Związek Zawodowy Solidarność, bo jest naturalnym następcą prawnym i ciągłym tej Solidarności z lat 80. i Ministerstwo Kultury, bo państwo powinno dbać o pamięć wielkiego ruchu, który był fenomenem na skalę światową, 10-milionową organizacją, największym pokojowym ruchem w nowoczesnej historii świata i w dodatku ruchem zwycięskim, skutecznym, który owszem, stan wojenny został wprowadzony, został rozbity, ale trwał i wygrał. Na samym końcu przecież wygrał. Cała dekada lat 80. to była walka, która się skończyła odzyskaniem niepodległości przez Polskę, wprowadzeniem demokracji, wolności indywidualnych, mimo wszystkich mankamentów, które poznaliśmy w czasach III RP i w dodatku skończyło się rozbiciem Imperium Zła. Bo pamiętamy, jak niektórzy kpili z Solidarności, że ona na swoim pierwszym zjeździe jesienią 81 roku przyjęła przesłanie do narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Wtedy kpiono, no tak, polski mesjanizm, znowu chcemy za wolność naszą i waszą walczyć i tak dalej, i tak dalej. I co? I po 9-8 latach narody Europy Środkowo-Wschodniej się wyzwoliły, tak? W dużej mierze inspirowane ruchem Solidarności, z podziwem patrzące na to, co się w Polsce dzieje. Więc i w dodatku były ścisłe nawet kontakty takie konspiracyjne między podziemną Solidarnością a ruchami w Czechach, na Węgrzech, a nawet na wschodzie byłym w Związku Sowieckim z Sojuszem Litewskim na przykład, czy z nerdowską opozycją. Więc o tym wszystkim trzeba opowiadać. I po to Instytut Dziedzictwa Solidarności, który będzie się też opiekował salą BHP, tą historyczną salą BHP, tam różne organizował uroczystości. To jest to prawdziwe miejsce, gdzie właściwie Solidarność powstała. Bo porozumienie sierpniowe tam podpisywane oznaczało, że powstała do życia Solidarność. I po to ten instytut powołaliśmy. No bo niestety Europejskie Centrum Solidarności naszym zdaniem tego zadania opowiadania o prawdziwej historii Solidarności nie do końca wypełnia.
Dziękuję. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Dziś temat reformy i zmiany w Polsce, również w tej przestrzeni dziedzictwa narodowego, kultury. Telefony podajemy też na ekranie naszej telewizji. Państwo mogą z nich skorzystać. 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, oraz dwa telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo.
Telewizja... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jeżeli pani pilotem jeszcze może trochę przyciszyć telewizor, czy nawet go w tym momencie wyłączyć, będziemy się słyszeli przez pani.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i... Tak.
O tak, tak. Czyli pani reaguje, że pani wyłączy telewizor i pani jeszcze nam się przedstawi, skąd telefon i wtedy do sprawy.
Mówi Danuta z okolic Sanoka.
Prosimy.
Ja mam pytanie do gościa w studio. Dlaczego w obecnym czasie, jak rządzi PiS, dlaczego przyjmuje do swoich szeregów byłych komunistów? Tak jest u nas na Podkarpaciu, w okolicach Sanoka. Proszę mi wierzyć. Ja znam tych ludzi od młodości. To byli zajadli komuniści, ich ojcowie, dziadowie. Mieli krew na rękach. Ci ludzie są tak jak kameleony. Jak były pieniądze w SLD, to oni się przenosili do SLD. Jak były w TO, to w TO. Teraz są w PiSie. No jak można, dlaczego nie ma jakiejś... No, żeby było tak, jak było w podziemiu, jakieś sprawdzanie, jakieś kontrolowanie. Przecież człowiek, który był wychowany w rodzinie, gdzie kościół był nękany, księża byli jakby komunistami.
Pani Danusiu, myślę, że rozumiemy. Poprosimy pana ministra o odpowiedź. Dziękuję, panie Danusiu.
To jest jakiś konkretny przypadek, którego ja nie jestem w stanie ocenić. Wiem oczywiście, jak wygląda procedura wstępowania do takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość. Są po prostu wnioski, które się na piśmie składa, że ktoś chce przystąpić do partii. One są rozpatrywane na poziomie struktur powiatowych i muszą być rekomendacje przynajmniej dwóch członków partii, którzy ręczą za tę osobę, tak? I uważają, że ta osoba w naszym środowisku powinna się znaleźć. Ale pani powiedziała tak ogólnie i trudno mi się do tego ustosunkować. Ja jestem z Pomorza, jestem posłem z Gdańska, Sanok po drugiej stronie Polski, więc nie wiem konkretnie o jakich...
A jeszcze ktoś jest, kto to weryfikuje na Pomorzu?
Tak, no staramy się oczywiście takie rzeczy zawsze sprawdzać, kto dotychczasową jaką drogę polityczną miał, jaką jeśli miał. I oczywiście to powinno wzbudzać zastrzeżenia czy wątpliwości, jeśli by się okazywało, że ktoś był, jak to pani raczyła określić, komunistą.
A jeżeli mielibyśmy komunistą. Takie zastrzeżenia, do kogo należałoby, nie wiem, napisać w partii, panowie, no... Mając takiego człowieka, dokąd chcecie dojść?
Do wyższej instancji, bo jeżeli na poziomie zarządu powiatowego ktoś taki został przyjęty, to oczywiście wyżej jest szef okręgu partii, więc warto takie rzeczy po prostu tam sygnalizować. Ale proszę pozwolić, że skoro pani Danuta zadzwoniła z Sanoka, to ja jeszcze o jednej rzeczy w związku z tym poinformuję, bo się bardzo z tego też cieszę. Udało nam się, mamy bardzo dużo muzeów w Polsce, a w Sanoku akurat mamy piękne muzeum na zamku, gdzie są, które słynie z dwóch rzeczy. Mianowicie z wielkiej kolekcji obrazów bardzo znanego malarza polskiego Beksińskiego, ale też z jednej z największych w Europie, niektórzy nawet mówią, że największej w Europie kolekcji ikon właśnie w Sanoku. I to było dotąd muzeum powiatowe. Ja się zawsze dziwiłem, dlaczego. No takie ważne muzeum, a na garnuszku powiatu, który jest powiatem niezbyt zamożnym. I namówiłem marszałka województwa podkarpackiego do tego, żeby się zainteresował tym muzeum i żeby zechciał współprowadzić to muzeum jako marszałek razem ze starostą powiatu tamtejszego. I to się udało, więc myślę, że perspektywa życia dla tego muzeum jest lepsza, no bo budżety nie tylko z powiatu, ale również z całego województwa.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże, Barbara z Krakowa.
Szczęść Boże, prosimy.
Chciałabym prosić pana ministra o pomoc w uratowaniu przepięknego pałacyku po drugiej stronie Wisły od opactwa tynieckiego w Piekarach Małopolskich. Jest to zabytek i przepiękna perełka architektury, a także po prostu zabudowania ma w folwarku, browaru i taki dosyć piękny obiekt. W tej chwili jest bez dachu, bez okien, zabite jakimiś dyktami, odpada tynk i po prostu pałacyk jest pięknie położony na wzgórzu, widok na opactwo tynieckie. I tam są różne budynki, które można by wykorzystać. Jest kilka hektarów ziemi i został sprzedany przez poprzedniego wójta z PO za 200 tysięcy złotych. Sąd jednak uznał, że bezprawnie i teraz nakazał gminie Liszki wypłatę 7 milionów odszkodowania temu, który kupił. Także gmina Liszki, poprzedni wójt z PO sprzedał, a teraz musimy...
Czy może dobry interes? Płacić 200 tysięcy, dostajesz 7 milionów.
Tak, 200 tysięcy, a 7 milionów. Także
no warte to interesy, sprawdzenia, zobaczymy, co,
PO po prostu co pan minister... w tych różnych mniejszych gminach robiło. No i czy nie stać gminy na remont, czy mógłby pan minister jakoś pomóc? Ten budynek był w XIX wieku nazwany najpiękniejszą willą w Polsce.
Bardzo dziękuję pani Barbaro za pani głos, telefon. Dziękuję.
Piękny teren. Domyślam się, że skoro po drugiej stronie Wisły od Tyńca, to gdzieś w okolicach Kamedułów, którzy są na wzgórzu bielańskim, ale konkretnie tego pałacu czy willi, bo pani to nazywała i pałacem i willą w Piekarach Małopolskich, tego miejsca nie znam. Ale pani Barbaro, procedura jest taka. My w ministerstwie mamy specjalne fundusze na remonty zabytków. To są całkiem duże pieniądze, aczkolwiek niewystarczające, bo Polska jest duża, bogata.
Włodarz musi chcieć, tak?
Zwrócić się. Właśnie. Tutaj jest problem taki, że my możemy tak dofinansowywać remonty takich zabytków, jeśli włodarz złoży wniosek. I teraz sytuacja pewnie jest taka, jak pani to opisywała, że do końca nie wiadomo, kto jest włodarzem tego miasta, bo jest spór prawny. Czy to jest własność publiczna, czy to jest własność prywatna. Ale jeśli ten spór się rozstrzygnie, to proszę zadbać o to, żeby ten, kto ostatecznie się okaże właścicielem tego miejsca, jeśli będzie już miał jakiś pomysł, na co ten pałac czy tę willę odbudować, to żeby po prostu wystąpiło o pieniądze publiczne na to.
To samo z siebie może się czymś takim zainteresować?
Oczywiście, Wojewódzki Konserwator Zabytków to pewnie jest obiekt wpisany do rejestru zabytków. Może się tą sprawą zainteresować i zainterweniować, żeby nie doprowadzić do ruiny zabytku. To jest zresztą, jeżeli ktoś do tego doprowadzi, to może bardzo poważną karę finansową otrzymać za to, co zrobił. Więc to też, gdyby pani zasygnalizowała Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków taką rzecz, byłoby dobrze. W Ministerstwie Kultury jeden z wiceministrów, nie ja, ale pani wiceminister Magdalena Gawin, jest głównym konserwatorem zabytków, więc to jest też ostateczna instancja odwoławcza. Gdyby coś się działo niepokojącego na poziomie wojewódzkim, to można się zawsze też odwołać do głównego konserwatora zabytków. Ale podkreślam, to są spory proceduralne, natomiast trzeba ratować obiekt. Żeby ten obiekt ratować, to musi właściciel, ten, który się okaże ostatecznie właścicielem tego obiektu, musi złożyć wniosek. Jest też, jeżeli to jest w granicach Krakowa, bo tego nie jestem pewien, czy to już jest poza granicami Krakowa, czy w granicach Krakowa, jest też specjalny fundusz odnowy zabytków krakowskich. On jest dosyć solidny finansowo i jest w dyspozycji prezydenta Polski. To jest taki wyjątek, który w Polsce mamy, że Kraków ma swój odrębny fundusz, bo jest miastem niezwykłym, jeśli chodzi o zabytki. Już od 30 lat ma fundusz odrębny, który jest w dyspozycji prezydenta Polski. I tam też można wnioskować o ratowanie zabytków krakowskich.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. I pan minister był uprzejmy powiedzieć o niebiańskiej aureoli matki w wizerunku obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. No chcę powiedzieć, że profanacja tego bardzo bolała nas. I właśnie cieszymy się, że pan minister też tak uważa. I cieszy jeszcze poza tym fakt, że wczoraj zespół Mazowsze pięknie śpiewał o Matce Bożej. oddał jej cześć. A jeśli chciałabym powiedzieć, że w kościele, w świątyni ewangelizacji w Toruniu jest panteon na ścianie wszystkich wielkich Polaków. I bardzo dobrze, żeby był pokazywany zarówno w czasie właśnie koncertu organowego, jak i w czasie w ogóle koncertu, żeby wszyscy bardziej zauważyli to. To tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Tak, wracając, panie ministrze, jeszcze do Europejskiego Centrum Solidarności. Niedawno miała tam miejsce taka uroczystość, wręczenie medalu wdzięczności. Przed wyborami w Polsce wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans, to później kandydat socjalistów na przewodniczącego komisji, partia polityczna socjaldemokraci, międzynarodówka socjalistyczna, partia europejskich socjalistów, gdyby tak popatrzeć na te związki międzynarodowe, czy ta grupa parlamentu europejskiego, dostał taki właśnie medal wdzięczności, ale właśnie przed samymi eurowyborami był w Polsce na zaproszenie wiosny i powiedział, że walczyłem z obecnym polskim rządem przez ostatnie 3 lata, ponieważ wierzę, że Polska zasługuje na niezależny system sprawiedliwości, system sądownictwa, niezależny od politycznych wpływów oraz ponieważ wiem, że przeważająca większość polskiego społeczeństwa zgadza się ze mną.
No nie wiem, jak to pan Franz Timmermans...
Jak to też połączyć, prawda? No bo...
Oblicza, bo wydaje mi się, że pewnie uważa sam siebie za demokratę, ale że werdykt demokratyczny trzeba szanować, więc jeżeli jakaś większość wybiera jakąś większość, to chyba się zgadza z tą większością, a nie z panem Franzem Timmermansem, więc... Ale no, widocznie właśnie z punktu widzenia takiego lewicowego, by nie powiedzieć lewackiego polityka, dojście do władzy jakiejkolwiek prawicy, gdziekolwiek w Europie jest skandalem. My po prostu nie mamy prawa wygrywać, bo takie jest wyobrażenie demokratyczne lewicowego polityka. No to też oczywiście to, że Europejskie Centrum Solidarności w Dniu Święta Solidarności, 31 sierpnia, wręcza medalem wdzięczności. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na to określenie. Ten medal Franzowi Timmermansowi, który bardzo wielu Polakom kojarzy się po prostu z agresją wobec Polski. Za co ta wdzięczność? On dezawuuje Polskę w ostatnich kilku latach, atakuje i Polskę, i Węgry, tylko dlatego, że tam są prawicowe rządy. I to jest jego emocja polityczna.
Bo zawsze to pytanie, czy Solidarność to pewien kanon, no, którego nie można tak sobie rozszczelnić. I teraz pytanie, czy ktoś ma prawo do rozszczelniania tego, z czym kojarzy nam się Solidarność, która walczyła z komunistami.
Dokładnie. Nie? I proszę zwrócić uwagę, że ten medal wdzięczności jest opisany w tym Europejskim Centrum Solidarności, że to jest medal wręczany cudzoziemcom, którzy pomagali Solidarności wtedy w latach 80., dbali o dziedzictwo Solidarności, upowszechniali wiedzę o niej. Jakie tutaj zasługi ma Franz Timmermans? W dodatku Solidarność w latach 80. z czym walczyła? Z komunizmem, z marksizmem. A to jest polityk w gruncie rzeczy marksistowski, bo te partie socjaldemokratyczne bardzo często współpracujące z oficjalnie działającymi partiami komunistycznymi na Zachodzie mają takie korzenie. To jest w gruncie rzeczy taki polityk. I on dzisiaj jest nagradzany przez instytucję, która uważa, że dba o pamięć i dobre i prawdę dotyczącą Solidarności.
Że jest, tak można powiedzieć, taką ikoną Solidarności.
No,
tak?
Z czego się to wzięło? No właśnie z chęci prowokowania i konfrontacji z polskim rządem. Tak ta instytucja się dzisiaj ustawiła we współpracy z takim zacietrzewionym politycznie władztwem miasta Gdańska, bo tam rządzi po prostu Platforma i siły zbliżone do Platformy i oni uważają, zamiast zajmować się miastem Gdańsk, zamiast zajmować się pragmatycznymi sprawami, które dotykają mieszkańców Gdańska, bo tym samorząd powinien się zajmować, to oni się zajmują po prostu polityką w tym sensie, że konfrontować się z polskim rządem. To ich przede wszystkim interesuje. I dlatego Timmermans w Gdańsku, i dlatego ta nagroda, i dlatego zaproszony następnego dnia do przemówienia na Westerplatte o 4:45, wiedząc, że przed nim będzie przemawiał premier Polski Mateusz Morawiecki, czyli ten człowiek, który uniemożliwił Timmermansowi objęcie najważniejszego stanowiska w Unii Europejskiej. Tak sobie te władze miasta Gdańska to wszystko wymyśliły. Tak? I to jest szacunek dla naszej historii, dla naszych świąt, święta Solidarności, święta rocznicy wybuchu II wojny światowej, największej tragedii w dziejach Polaków, żeby konfrontować Polaków, prowokować Polaków. Tak nie powinno być, a niestety tak czynią, tak działają.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja zwracam się także z prośbą do pana ministra.
Pani, może nam się przedstawić?
O zainteresowanie się losami Pałacyku Brühla, Wilanowa, Warszawy. To jest zabytek, jeden z niewielu zabytków w Warszawie, który przetrwał wojnę w całości i po wojnie był filią Muzeum Etnograficznego. Ten pałac w tej chwili stoi bardzo, że tak powiem, samotnie i niszczeje. Także cały zespół parkowy wokół niego. I jest na obrzeżach Warszawy, po lewej stronie Warszawy, w Młocinach, Pałacyk Brühla. Prosimy o ratunek.
Młociny?
Dla Pałacyku Brühla.
W Młocinach, tak?
Dziękuję.
Proszę, dziękuję bardzo pani Małgorzato.
Proszę wybaczyć, ale ja kojarzę pałac Brühla raczej z nieistniejącym niestety pałacem, który był obok Pałacu Saskiego. I my czyli na placu, przy placu Piłsudskiego. I my planujemy odbudowanie Pałacu Saskiego, który jakby zamknie tą panoramę placu Piłsudskiego tam w okolicach grobu nieznanego żołnierza. Być może w przyszłości warto się też pochylić nad odbudowaniem pięknego Pałacu Brühla, ale na razie takich planów nie ma. Myślę, że pani o jakimś innym miejscu mówiła, nazywając go Pałacem Brühla w Młocinach, ale ja tego miejsca niestety nie znam.
Może taki jeszcze temat, kwestia strat wojennych, bo często mówi się, że Niemcy, chociażby po tym ostatnim wystąpieniu pana prezydenta Steinmeiera w Wieluniu, czy to domaganie się tej jakby restytucji, wynagrodzenia Polsce za straty osobowe, straty materialne, kulturowe, tu myślę o dziedzictwie narodowym, dzieła sztuki. Na jakim etapie jest to w Ministerstwie właśnie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwestia poszukiwania i odzyskiwania dzieł sztuki?
Tu są dwie sprawy. Duży temat dotyczący odszkodowań czy rekompensaty za straty w czasie II wojny światowej. Ta praca jest wykonywana w specjalnym zespole parlamentarnym w Sejmie Polskim, ale myślę, że ona po zakończeniu tej pracy w zespole parlamentarnym przejdzie na etap po prostu rządowych rozmów między Polską a Niemcami, bo rzeczywiście nie powinno być tak, że państwo najbardziej zniszczone, najbardziej poszkodowane tą wojną otrzymało, jak się tak policzy, wszystkie odszkodowania, które Niemcy wypłacili na całym świecie, w różnych okolicznościach, na podstawie bardzo różnych prawnych umów, to się okazuje, że Polska z tego otrzymała 1%. Mniej więcej 1%, tak zespół to wyliczył. Kraj najbardziej zniszczony i w substancji materialnej, i jeśli chodzi o liczbę ludności w proporcji do przedwojennej liczby ludności. Żaden inny kraj nie ma takich strat. Więc to jest oczywiście sprawa jednak do podniesienia, do jakiegoś rozstrzygnięcia w przyszłości, bo to jest po prostu strasznie niesprawiedliwe, że Polska praktycznie nie otrzymała nic z powodu strat wojennych, tak brutalnie potraktowana i napadnięta właśnie przez Niemcy.
No może to też, że u nas PRL wszechpanujący po II wojnie światowej i to dalsze uzależnienie od Związku Sowieckiego.
To byliśmy podporządkowani, jeżeli Związek Sowiecki w pewnym momencie decydował, że on już rezygnuje z rekompensat, to i również nas zmuszał, czy władze PRL-u sobie podporządkowane do takiego samego gestu. Ale nas to średnio powinno interesować. My jesteśmy teraz niepodległym państwem polskim i mamy prawo wracać do spraw z przeszłości nierozwiązanych. A jeśli chodzi o straty wojenne w dziedzinie dóbr kultury, to w ministerstwie zajmujemy się tym bardzo intensywnie. To jest jeden z naszych priorytetów. Mamy specjalny wydział restytucji dóbr kultury w takim departamencie dziedzictwa kulturowego za granicą i strat wojennych. On się właśnie wyłącznie tym zajmuje. Szacuje się, że jeśli chodzi o takie zabytki ruchome, obrazy, rzeźby, tkaniny, porcelana, złoto, militaria, zabytki numizmatyczne, archeologiczne i tak dalej, to wywieziono z Polski, czy z Polski zginęło ponad 500 000 rzeczy, 500 000 obiektów. One niestety nie wszystkie są do skatalogowania, dlatego że to były bardzo często kolekcje prywatne albo w jakichś małych muzeach, które w ogóle katalogów nie miały. Bardzo trudno i mozolnie tę listę tworzymy. Ale mamy już listę z 63 000 świetnie udokumentowanych obiektów, świetnie udokumentowanych i fotograficznie, i opisowo, których szukamy. I ten wydział się właśnie tym zajmuje, że gromadzi informacje na temat tego, co straciliśmy, prowadzi bazę strat wojennych, właśnie te 63 tysiące rekordów, poszukujemy te dzieła, popularyzujemy też wiedzę na ich temat i w końcu odzyskujemy. To jest taki proces, można powiedzieć, łańcuszkowy. I to jest coraz bardziej skuteczne, dlatego że no można powiedzieć, że mamy detektywów w Ministerstwie Kultury, którzy śledzą wszystkie aukcje na świecie, bo aukcje dzisiaj są w internecie. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. Wszystkie aukcje, że ktoś chce coś sprzedać, na jakiejś aukcji są to sprawy publiczne, są w internecie zamieszczane. Więc my tylko, nasi ludzie codziennie przeglądają te aukcje i od czasu do czasu coś się uda wychwycić, że tu, czy tu. Jakieś dzieło jest próba sprzedania jakiegoś dzieła, a to jest ewidentnie ukradzione z Polski. I wtedy reagujemy. Informujemy, żądamy zatrzymania tego procesu aukcyjnego, żądamy wydania tej rzeczy. Czasami niestety trzeba to wykupić, ale też bardzo często to się opłaca, bo wartość tego dzieła jest dużo większa niż cena wykupu. I jesteśmy w tym coraz bardziej skuteczni. Ale te 63 tysiące robi wrażenie. Myślę, że to jest jednak praca na wiele lat, 10% na wiele być może pokoleń.
Tak, tych strat.
Myślę, że na wiele pokoleń. Ale musimy to robić. Pomagają nam też społecznicy. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak społecznie, pasjonatów po prostu, historyków sztuki, którzy tak społecznie te rzeczy poszukują.
Polacy też w świecie?
Tak. Mamy takie sygnały. Mamy świetną współpracę ze służbami też zagranicznymi, na przykład ze służbami specjalnymi amerykańskimi w tej sprawie. Ostatnio kilka sukcesów. Amerykańskie służby nam w tym też, nawet FBI nam w tym pomagały. Więc trochę dzieł wraca. Oczywiście to nie jest imponująca liczba w porównaniu z tymi, które przed chwilą podałem. No ale nie możemy tego zaniechać, staramy się to czynić i myślę, że to będzie narastać, dlatego że właśnie ta internetowa sfera umożliwia nam odzyskiwanie tych dzieł, znaczy odnajdywanie, a potem odzyskiwanie.
Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie naszego widza, prosimy bardzo.
Niech będzie pokolenie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Pozdrowienia dla ojca Grzegorza i pana ministra.
Witam.
Ja chciałem dwie rzeczy. Chodzi o to, że Jan Paweł II postać na pewno najwybitniejsza w XX wieku, natomiast nie byłoby Jana Pawła II bez prymasa tysiąclecia, a z kolei nie byłoby prymasa tysiąclecia bez najwybitniejszego chyba Ślązaka, jaki się nam urodził na Górnym Śląsku, prymasa Klonda. Także o tych dwóch postaciach dobrze by było, żeby Polska pamiętała tak na tyle, na ile powinna. O tych wielkich postaciach. I druga rzecz, taka bardzo współczesna. Chodzi o to, że trudno mówić o państwie solidarnym, w którym jedni pracują lat 25, a drudzy pracują lat 50. No niestety PiS jakoś nie ma pomysłu chyba za bardzo na przywileje emerytalne, chyba że się mylę.
Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Pozdrawiamy Górny Śląsk.
Z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, i właśnie już o tym wspomniałem, że to muzeum, które będzie otwierane 12 października, dzień przed Dniem Papieskim, to będzie muzeum dedykowane nie tylko Janowi Pawłowi II, ale też prymasowi tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu. Te dwie wielkie postaci będą opowiedziane w tym muzeum. Wydajemy też w Centrum Opatrzności Bożej, pomagamy wydawać również dotacjami z Ministerstwa Kultury, wielkie dzieło Stefana Wyszyńskiego, mianowicie te jego codzienne zapiski. On je prowadził przez całe swoje życie. To jest rzecz obliczona na kilkanaście chyba tomów. Wyszło tych tomów kilka, na razie dotykających lat 40., 50., ale chcemy to doprowadzić do samego końca. Bardzo ciekawe dzieło, bardzo ciekawe źródło historyczne. Myślę, że dla historyków wręcz pasjonujące. A natomiast jeśli chodzi o prymasa Klonda, absolutnie postać też godna upowszechnienia wiedzy o nim. I właśnie podpisaliśmy kilkanaście tygodni temu z biskupem Skworcem, biskupem katowickim, porozumienie o tym, że razem Ministerstwo Kultury i Archidiecezja Katowicka stworzymy w podziemiach Katedry Katowickiej Panteon Śląski. To będzie, bo tam jest bardzo piękna, duża przestrzeń, niezagospodarowana. Tam będzie...
Znaczy, że jakoś tam próbuje się zaznaczać powstania śląskie.
Powstania śląskie to trochę inny temat, chociaż w tym Panteonie Śląskim też postaci, bo chodzi o postaci, o osoby, będą opowiedziane. Natomiast i tam będzie właśnie opowieść o najbardziej znaczących Polakach ze Śląska, zasłużonych dla polskości i dla kardynała Chlonda, dla prymasa Chlonda oczywiście tam będzie bardzo poczesne miejsce zarezerwowane. Panteon Śląski, który, wśród których będzie po prostu mocno wyeksponowany kardynał Chlond.
Bardzo dziękuję. Myślę, że tu pan Krzysztof trochę będzie usatysfakcjonowany, że coś takiego też się na Śląsku dzieje, że będziemy... mieli odniesienie do prymasa Chlonda. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Słowo na podsumowanie naszego spotkania.
Szanowni państwo, ja wczoraj powiedziałem na tej konwencji naszej w Lublinie, że Polska jest skazana na wielkość. Bo tak naprawdę uważam, my też mówiąc o tym, o budowie państwa dobrobytu, o budowie siły polskiej gospodarki, ale też walce o prawdę historyczną na temat Polski, właśnie o to walczymy, żeby Polska była wielka, żeby była szanowana, żeby była mocna i żeby się z nią liczono. I te wszystkie polityki, które w ostatnich 4 latach uruchamiamy, właśnie do tego dążą. Ale żeby to osiągnąć, żeby Polska była wielka, to trzeba w to wierzyć po prostu. I trzeba mieć takie elity polityczne, które Polskę kochają, nie mają kompleksów i o tą wielkość walczą. I myślę, że wybór tutaj jest dosyć czytelny. Kto o to dba, a kto nie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za spotkanie. Bardzo. Był z nami dziś pan wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Dziękuję też i państwu za uwagę. Zapraszamy na spotkanie z naszym gościem jeszcze w Radiu Maria o 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Dziękuję. Szanowni Boże.